Dzień dobry, Bartosz Majewski, witam serdecznie w czwartkowym forum SGH, inicjatywie SGH i Forum Ekonomicznego. Dzisiaj po raz pierwszy porozmawiamy o ubezpieczeniach w naszym programie i witam serdecznie pana Marcina Nedwidka, prezesa zarządu Unika Polska.
Witam serdecznie.
Oraz pana profesora Adama Śliwińskiego, kierownika Katedry Ryzyka i Ubezpieczeń Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Szanowni panowie, chciałbym na początku zapytać, bo rozmawiamy w kontekście pandemii, tych zmian, jakie koronawirus wywołał na cały obszar naszego funkcjonowania, jak pandemia wpłynęła na sektor ubezpieczeń? Panie prezesie.
Dziękuję. Pandemia na pewno wpłynęła w wielu wymiarach na sektor ubezpieczeń. Podobnie być może jak w części podobnie do innych branż, w części może w sposób specyficzny. Powiedziałbym tak, od wewnątrz to, co na pewno obserwujemy w firmie, to jest całkowite przeniesienie się na pracę zdalną. Czyli de facto wszystkie firmy ubezpieczeniowe, przynajmniej nasza, Unika, ale myślę, że większość firm ubezpieczeniowych pracuje z domu. To znaczy, że wszyscy pracownicy, niezależnie jakich funkcje pełnią, czy menedżerskie, czy też są doradcami na call center, pracują z domu. To jest jak gdyby pierwszy aspekt. Drugi aspekt to jest na pewno rozwój w stronę czy to sprzedaży, czy to obsługi zdalnej. Znaczy coś, co oczywiście branża podążała w tym kierunku od wielu lat stopniowo, całe procesy pandemiczne przyspieszyły. Możemy zawierać umowy ubezpieczeniowe na odległość, czy to ubezpieczeń komunikacyjnych, mieszkaniowych, na życie. To jest coś, co na pewno bardzo mocno się rozwinęło. No i po trzecie, już patrząc na wyniki firm ubezpieczeniowych, to zdecydowanie COVID ma bardzo duży wpływ. I z jednej strony on jest, bym powiedział, pozytywny, z drugiej strony negatywny. Pozytywny pod tym kątem, że tak jak obserwujemy na ulicach, ruch samochodowy jest na ulicach mniejszy, stąd też tak zwana częstość szkód, którą my obserwujemy, jest oczywiście niższa. Ale z drugiej strony to, co szczególnie niepokoi, to jest obszar ubezpieczeń życiowych, gdzie obserwujemy zdecydowanie większą śmiertelność w populacji na rynku. Wyniki firm ubezpieczeniowych, czyli ten obszar życiowy, no i cały obszar kondycji czy gospodarki, czy to zarówno firm, czy gospodarstw domowych, to bym powiedział, że na ten moment ten wpływ jest jeszcze ograniczony, co bardzo cieszy, ale tu jest duży znak zapytania, jak cała gospodarka będzie się dalej rozwijała. Oczywiście pokładamy duże nadzieje w programie szczepień, bardzo fajnie do tej pory zadziałały programy wsparciowe, Więc obserwujemy, mamy nadzieję, że pandemia będzie niebawem, na pewno może nie za nami, ale już ograniczona do znacznie mniejszych rozmiarów.
Tutaj wyzwanie, o którym pan prezes mówił, to jest to przejście na wymiar zdalny tak dużej organizacji. Ile czasu to zajęło i też odbiór klientów? Czy klienci byli gotowi, żeby też w tych nowych warunkach działać, czy też musieli się dostosować, a być może te dostosowania jeszcze trwają?
Myślę, że to, jak szybko zadziało się przejście na pracę zdalną, wydaje się, że nikomu z nas, nikt z nas w branży pracujący nie mógł sobie wyobrazić, że można zrobić to w takim tempie. Może jako taką dygresję opowiem historię, że w firmie, jeszcze w jednej ze spółek, bo może tutaj słowo wytłumaczenia, grupa Unika w Polsce przychodzi, jest w trakcie procesu łączenia się, czy łączymy spółki zarówno Unika, jak i spółki AXA w Polsce w jedną grupę ubezpieczeniową. Więc mówię też na podstawie doświadczeń z ex-AXY, że tak nazwijmy. Dla przykładu chciałem to opowiedzieć, tą anegdotę. Pracowaliśmy nad modelem przejścia na pracę zdalną, gdzie zakładaliśmy, że prawdopodobnie w przeciągu roku, dwóch, trzech uda nam się osiągnąć poziom 20% pracowników pracujących z domu. I wydawało się to no praktycznie naprawdę dużym wyzwaniem, żeby to zorganizować też pod kątem logistycznym, technicznym. No było to dużym wyzwaniem.
Po czym barierę mentalną. Coś takiego odważyć z perspektywy pracowników, menedżerów.
Oczywiście. Pracownicy oczywiście z jednej strony to preferują taką formę rozwiązania i to widać teraz. Z drugiej strony menedżerowie bardzo często mają też obawy, w jaki sposób zarządzać zespołem, który pracuje z różnych lokalizacji, z domu. Więc to były naprawdę poważne pytania. Przy czym jak przyszła pandemia, w przeciągu dosłownie kilku dni cała firma, 100% osób pracowała zdalnie. Pamiętam to jako super ciekawy, super intensywny i super ciekawy obszar. do tego stopnia, że trzeba było kupić 100, 200, 300 laptopów w ciągu jednego dnia, zainstalować, wydać.
A wszyscy kupowali, więc nie zawsze było skąd.
Dokładnie, dokładnie. Więc, no więc to tempo było naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo szybkie. Dosłownie po kilku dniach cała firma pracowała z domu.
A ten odbiór klientów, przejścia na taką formę, czy tutaj były też jakieś na początku okres, kiedy klienci nie podejmowali jakiejś aktywności, widać było jakieś załamanie sprzedaży, czy szybko się dostosowali?
Tak, ze względu, znaczy z perspektywy sprzedaży na pewno było tak, że jak zamknęliśmy punkty, fizyczne punkty sprzedaży agencyjnej, czyli agenci pozamykali na tej pierwszym etapie swoje punkty sprzedaży i obsługi, to ewidentnie było widać, że to się odbiło jak gdyby na takich krótkoterminowych wynikach, aczkolwiek to bardzo szybko wróciło do normy. Jeżeli chodzi o oczekiwania klientów, jak pan pyta, to oczekiwania klientów były takie, żeby ich obsługiwać zdalnie. Więc tu nie mieliśmy żadnych problemów, wręcz to było oczekiwanie klienta, żeby wyjść z takimi formami czy sprzedaży, czy obsługi.
Panie profesorze, tak z perspektywy całej branży, jak pandemia wpłynęła na sektor ubezpieczeń?
Dziękuję za pytanie. Tak jak tutaj ustaliliśmy, ja będę bardziej ogólnie z lotu ptaka. Pan prezes praktycznie, wydaje mi się, wskazał większość płaszczyzn. Ogólnie można powiedzieć, że pandemia, czy realizacja ryzyka pandemii przyspieszyła innowacyjność sektora ubezpieczeń, rozumianą w sensie ogólnym. Natomiast wchodząc w szczegóły, to bardziej według mnie w sensie procesowym. Też ciekawe jest pytanie, czy w ogóle to ryzyko pandemii było zaskoczeniem i realizacja tego ryzyka dla sektora finansowego, w tym dla ubezpieczeń, bo tak jak wiemy, ubezpieczenia i ryzyko to są, prawda, nierozerwalne terminy. Bez ryzyka nie ma ubezpieczeń praktycznie. I wydaje mi się, że przynajmniej w tej sferze naukowej ryzyko pandemii było rozważane już od wielu lat. I ten stopień realizacji ryzyka pandemii był traktowany za istotny. Tak już nie wchodząc w szczegóły, to ryzyko pandemii było wymieniane jako jedno z takich ryzyk egzystencjalnych i są na ten temat badania, które były publikowane już wiele lat temu. Zresztą to nie jest pierwsza pandemia. Ta akurat jest taka może najbardziej intensywna, najbardziej medialna, prawda? Ale nie pierwsza w ostatnich tam kilkudziesięciu latach. Natomiast ten wpływ pandemii na w ogóle na sektor, wydaje mi się, że nie chciałbym tutaj, a może troszkę wprowadzę tak tych dyskusyjnych tez, że jednak to nie jest najistotniejsze ryzyko w działalności w ogóle sektora ubezpieczeń, prawda? Myślę, że Towarzystwo Ubezpieczeń też wyzwaniem dla towarzystw są inne ryzyka, w tym nie wiem, chociażby ryzyka prawne, prawda, czy ryzyka niskich stóp procentowych, już tak schodząc gdzieś tam na takie poziomy bardziej szczegółowe. No ryzyko pandemii jest, dla ubezpieczeń ryzyko jest czymś naturalnym, także tutaj pan prezes potwierdził, że to przejście praktycznie na zdalne działanie odbyło się w jeden dzień, tak? Nie trzeba było się po prostu bać tego, tak jak wcześniej analizowano, rozpatrywano, projektowano 20% w ciągu 3 lat, prawda? A tutaj potrzeba i w jeden dzień wszyscy pracują zdalnie i wszystko działa. Ten wpływ na wyniki finansowe też był oczywisty. No, zobaczymy, jak to będzie w czasie, bo jednak ubezpieczenia to jest usługa długoterminowa, prawda? Także te analizy krótkoterminowe pokazały jednak pozytywny wpływ pandemii, chociażby na wyniki finansowe w ubezpieczeniach, nie wiem, komunikacyjnych, tak? Czy tych samochodowych, ogólnie mówiąc, wzrost popyt na ubezpieczenia zdrowotne istotnie, na ubezpieczenia na życie również. No tutaj prezes mnie zaskoczył troszkę tym wzrostem śmiertelności, tak? Prawda? Bo ja też zajmuję się takimi tematami aktuarialnymi, działając w komisji do spraw egzaminów i tam rozmawiam z aktuariuszami i jeszcze parę miesięcy temu mówili mi, że to jest niezauważalne praktycznie, tak? Może to jest też specyfika podmiotu i portfela, także to jest ciekawe twierdzenie. Natomiast generalnie, jak ja bym miał tak jakby w jednym zdaniu powiedzieć, to jest przyspieszenie wzrostu innowacyjności, bo ubezpieczenia generalnie to są takie tradycyjne usługi finansowe i ten sektor był tak traktowany, prawda?
To zbuduje też zaufanie przez tą tradycję.
To zaufanie to jest podstawa, tak, ubezpieczeń. To aberima fides to jest podstawowa maksyma. Natomiast to jest ciekawe, że sektor tradycyjny, niepodatny na innowacje, bo praktycznie są publikacje, jest taki fajny profesor Pearson, którego nawet miałem przyjemność poznać, który mówi, że ubezpieczenia od 150 lat praktycznie są nieinnowacyjne. Tam się niewiele dzieje. W sensie produktów.
Najsłabiej usprawiona branża finansowa.
A w tej chwili widzimy, że te ostatnie kilka lat, to nie wiem, czy pan prezes się zgodzi, ale to jest bardzo dynamiczny taki wzrost, no już ogólnie nie wchodząc w szczegóły innowacyjności.
O ile lat przyspieszyliśmy przez pandemię pewne procesy? Czy
tak,
możemy poprosić
tak,
o jakąś wartość?
Można rozpatrywać to jako wpływ pozytywny, przynajmniej w tym na razie krótkim jeszcze jesteśmy w pandemii, no to też jeszcze tak nie do końca jesteśmy uprawnieni, żeby oceniać ten wpływ, ale to co się dzieje. No ja się osobiście cieszę, że branża okazała się tak elastyczna i troszeczkę już może tak, nie jak to, zaczęliśmy doganiać banki na przykład, prawda? W tym sensie cyfryzacji, w sensie zdalnej sprzedaży i obsługi.
To jeśli można się odnieść, panie profesorze, do tych dwóch aspektów. Jeden śmiertelności, a drugi innowacyjności. Jeżeli chodzi o śmiertelność, to rzeczywiście było tak, że jak pandemia się zaczęła, to przez wiele miesięcy efekt był niezauważalny. Cały wzrost nastąpił w październiku zeszłego roku, z tą najwyższą górką śmiertelności w listopadzie, gdzie ta szkodowość, ta śmiertelność była dwa razy większa w populacji niż do tej pory. Ona zaczęła znowu spadać w grudniu, później się utrzymywała i teraz w marzec, kwiecień mamy kolejną falę, która już widać ewidentnie, że efekt szczepień, szczególnie w tych starszych grupach wiekowych, pozytywnie wpływa i ta fala jest mniejsza niż ta listopadowa. Rzeczywiście było tak, że przez wiele miesięcy tego efektu nie było, nie można było obserwować. A odnosząc się do innowacyjności, bo to bardzo ciekawy temat, mi się wydaje, że możemy nawet trochę więcej tutaj
tak,
się zatrzymać na dłużej.
Istotny obszar.
Bo ja chciałbym właśnie tą polemikę odbyć, bo rzeczywiście percepcja branży jest taka, że branża jest mało innowacyjna. Często też również być może mniej atrakcyjna jako miejsce pracy, czy dla studentów, czy dla pracowników. Podjąłbym polemikę, bo
patrząc... Nie to miałem na myśli, ale okay. Słucham, proszę.
Bo z tego względu, czyli chciałbym zaznaczyć, że jak się zatrzymamy i pomyślimy, popatrzymy na taką firmę jak Unika w chwili obecnej, to jaki jest obraz? Mamy bardzo zaawansowaną analitykę danych. To znaczy nasz zespół taryfikacji, czy tak szerzej rozumiany jako zaawansowanej analityki danych, od wielu lat wprowadza i prowadzi już jak gdyby sztuczną inteligencję w wielu procesach, czy to w taryfikacji, czy to w procesach, czyli określania, jaką składkę zaproponować klientowi, żeby ona była atrakcyjna i oczywiście zawierała ryzyko. Jeżeli chodzi o procesy obsługi.
Czy też zakres danych się zmienia, które przetwarzacie, bo to też jest takim warunkiem, że chcąc wprowadzać tą sztuczną inteligencję big data, muszę mieć coraz więcej danych. I czy tutaj też obserwujemy takie przełomowe poszerzenie zakresu danych, które są do dyspozycji w branży, bo to jest też pewnym warunkiem. Czy tutaj potwierdza pan prezes?
Ja myślę, że my jako branża danych mamy dużo. Mhm. Też to są dane chociażby wewnętrzne, zaczynając od wewnętrznych, których po prostu nie wykorzystujemy. Mhm. I tak dla przykładu, na przykład na modele ryzyka, żeby określić, czy klient powinien płacić składkę OC 500 zł czy 600, one są oparte o kilkaset różnych czynników, które właśnie modele zaawansowanej etyki danych analizują na podstawie też historii wszystkich klientów, których mieliśmy. I na końcu wypluwają efekt. Oczywiście coraz bardziej korzystamy z danych zewnętrznych, czy to są dane typu baza szkodowa funduszu
gwarancyjnego,
dziękuję, czy też inne źródła danych, które staramy się z różnych źródeł pozyskać, chociażby nie, od naszych partnerów agencyjnych, którzy mają też wiedzę o klientach. Bardzo, bardzo nad tym mocno pracujemy. Ale jeszcze wracając do tej kwestii innowacyjności, czyli mamy naprawdę zaawansowaną analitykę z sztuczną inteligencją już od wielu lat. Potem patrzymy na e-commerce. Nasza firma, która głównie ma korzenie po stronie sprzedaży online'owej jeszcze w X-Axie, to firma, która mamy nowoczesne rozwiązania e-commerce'owe, rozwiązania technologicznie umiejscowione w chmurze, więc to też pokazuje, że w tym e-commerce, który tak bardzo mocno się rozwija, też jako branża jesteśmy mocno zaawansowani. Dodatkowo zaczynamy współpracować i już zaczynamy w niektórych aspektach, a w niektórych już długo współpracujemy z różnego rodzaju startupami, które dostarczają nam technologii, którą możemy w naszych procesach wykorzystać. Więc ewidentnie myślę, że nie jest tak źle z branżą i w pełni się zgodzę z tym, że on w momencie przyjścia pandemii od tego czasu ponad roku, te procesy rzeczywiście jeszcze przyspieszają.
Ale też jest trochę takie przekonanie, że często pada taki argument, że ubezpieczenia są bardzo skomplikowane i dlatego sprzedaje je człowiek i nawet jest być może oczekiwanie części klientów, że nie do końca ta digitalizacja będzie tak kompleksowa jak w innych obszarach finansów.
Zdecydowanie bym podzielił naszą ofertę na ofertę, którą da się sprzedać bez kontaktu z klientem i taką, którą się albo nie da, albo jest bardzo ciężko. Takim najlepszym przykładem są oczywiście ubezpieczenia na życie skomplikowane, gdzie klient chce się spotkać z doradcą, z agentem, porozmawiać, zrozumieć. To są bardzo ważne decyzje, też finansowe, z konsekwencjami na całe życie i życie całej rodziny. To jest jedno spektrum skali. Na drugim spektrum skali są ubezpieczenia bardzo proste, typu ubezpieczenia podróżne, które
spontanicznie tuż przed wyjazdem.
Dokładnie, wręcz na lotnisku, na aplikacji można kupić i mieć temat z głowy. Więc na pewno idziemy w stronę sprzedaży też zdalnej, tych najprostszych, ale rola tutaj agenta, czy tej osoby kontaktującej się, jest niepodważalna i na pewno będzie jeszcze kluczowa na rynku przez wiele lat.
Tak, ja miałem się o to zapytać, jak Państwo właśnie przewidują przyszłość taką może już nieodległą w tej chwili w sensie kanałów dystrybucji, czy technik sprzedaży, czy ta rola pośrednika, czy będziecie w jakiś sposób dywersyfikować właśnie produkty, chociażby w ogóle ubezpieczenia to jest usługa wyrafinowana ogólnie praktycznie każdy, bo tam jest odwrócony cykl, to jest usługa dość trudna, jeśli chodzi o usługę finansową. Do tego jeszcze mamy przecież ogólne warunki, mamy system prawny. To jest bardzo dużo czynników na to, proces likwidacji szkód, wycenę i tak dalej. To już nie chcę wchodzić w takie szczegóły, gdzie jest to ryzyko konfliktu też między, prawda, klientem i towarzystwem. Jest też ryzyko mis-sellingu bardzo często, które się realizuje. I też zastanawiałem się kiedyś, czy właśnie ta cyfryzacja i wykorzystanie nowych technologii jakoś to ujednolici, czy jednak zakłady będą właśnie różnicować sobie, nie wiem, klientów na biedniejszych, średniozamożnych, bogatszych albo takich, którzy, korporacje i klientów indywidualnych, jednak te kanały dystrybucji będą, czy techniki sprzedaży może będą jednak troszkę inne, w jakiś sposób dopasowane do tej specyfiki produktu, prawda?
Mi się wydaje, że panie profesorze, jak najbardziej ten trend postępuje. Tu bym powiedział o dwóch aspektach. Jeden to jest rzeczywiście zrozumienie naszych klientów i myślę, że większość zakładów ubezpieczeniowych, na pewno nasz, bardzo mocno inwestuje w to, aby zrozumieć, z jakim klientem mamy do czynienia. I czasami oczywiście staramy się zrozumieć, tak jak w taryfikacji, zrozumieć jednego poszczególnego klienta, czyli nawet nie mówimy o segmentach klientów, tylko staramy się ocenić tego jednego klienta, który do nas przychodzi na podstawie powiedzmy 300 różnych zmiennych, które mamy na temat tego klienta, co to za klient i zaoferować mu adekwatną ocenę. Czyli to jest jak gdyby taki jeden przykład personalizacji maksymalnej, bym powiedział. Ale oczywiście z perspektywy też segmentacji klientów te rozwiązania następują. I teraz nie jesteśmy pewnie jako branża, moim zdaniem, tak rozwinięci jak bankowość, bo bankowość ma dużą przewagę nad ubezpieczeniami, ma dużo danych transakcyjnych o kliencie. Czyli wie, że klient w sobotę
i wcześniej wdrożone pewne procesy, więc dłużej zbierane dane.
Dokładnie tak. CRM-owe procesy, które dłużej funkcjonują, ale po prostu wiemy, że ten klient poszedł w sobotę na imprezę, zapłacił za piwo, a ten klient w sklepie łowieckim w sobotę kupił strzelbę, tak? I już możemy sobie jak gdyby te segmenty...
Można prześledzić praktycznie cały dzień po wydatkach z karty, prawda?
Dokładnie.
Jeśli ktoś używa tylko karty. Natomiast to jest ciekawe, bo w ubezpieczeniach ten klient teoretycznie znika w tym momencie, tak? Natomiast jak to jest u Państwa, w sensie nawet tych takich rozwiązań typu usage-based, bo rozumiem, że ta taryfikacja już się opiera o takie procesy i czy Wy jakieś te relacje z klientem budujecie i to może w formie pytania, bo też powstają takie insurtechy, które gdzieś tam właśnie oceniają te potrzeby klientów w taki automatyczny sposób i towarzystwa mogą korzystać. Nie wiem, to jest tak kawa, lemonade, takie najbardziej znane. To czy Państwo korzystacie z takich rozwiązań również u siebie?
Tak, to jeszcze nawiązując się do tego kontaktu, bo myślę, że to, co ubezpieczyciele, do czego bardzo mocno dążą, to właśnie, żeby ten kontakt z klientem maksymalizować. Bo jednak z definicji ubezpieczeń jest tak, że mamy kontakt z klientem w dwóch momentach. W jednym albo w dwóch. Pierwszy to jest, jak kupuję ubezpieczenie i drugi to jest, jak masz szkodę. Oczywiście może jeszcze po drodze być obsługa, nie wiem, zmiana adresu, stanu cywilnego i tak dalej, ale generalnie to są te dwa momenty. Więc porównajmy jeszcze raz do tej bankowości, gdzie klient bankuje codziennie, to jest olbrzymia różnica i myślę, że wszyscy ubezpieczyciele mocno starają się, żeby ten kontakt zmaksymalizować. Oczywiście nie chcemy zalewać klienta zbyt dużą informacją, dużą ilością informacji, ale ten kontakt maksymalizujemy. Oczywiście on się w dużej stopniu odbywa przez naszych agentów, bo to oni mają relacje z klientami, ale wspólnie staramy się jednak o tym kliencie wiedzieć jak najwięcej. Ja jeszcze bym odniósł się do, panie profesorze, do tego pytania o kanały sprzedaży, jak funkcjonujemy, bo to jest moim zdaniem bardzo ciekawe zjawisko. Jest tak, że cała branża, i to rozumiana jako i zakłady ubezpieczeń, ale właśnie też agencje, czy to przede wszystkim te duże agencje, multiagencje ogólnopolskie, które starają się dotrzeć do klienta różnymi kanałami. I teraz to, co wydaje mi się, staramy się robić innowacyjnie, i tutaj trochę odniosę się do firmy, którą zarządzam, do Uniki, to dla przykładu to jest koncept, na którym pracowaliśmy przez ostatnie dwa lata bardzo intensywnie, tak zwanej omnikanałowości. I na czym on polega? To są dwa elementy. Po pierwsze jest taki, że powiedzieliśmy sobie, docieramy do klienta różnymi kanałami. Czy to jest strona www, czy to jest nasze call center sprzedażowe, czy to jest call center obsługowe, czy to jest nasz agent, różnego typu też agent, czy życiowy, czy majątkowy. Docieramy różnymi kontaktami, więc musimy to uporządkować też z tego względu, że klienci coraz bardziej między tymi kanałami przechodzą. Czyli na przykład kwotują sobie ubezpieczenie komunikacyjne na stronie internetowej, później idą do agenta i chcą
coś więcej uzyskać jeszcze na tej podstawie.
Dokładnie tak. Więc to, co ten koncept omnikanałowości, który wprowadziliśmy, to są dwa aspekty. Po pierwsze powiedzieliśmy, produkty nie mogą się różnić między kanałami, bo dla klienta jest to zupełnie niejasne. Niejasne jest, czemu w online może kupić produkt X, a nie może go kupić w kanale u agenta. Więc wyrównaliśmy ofertę produktową we wszystkich kanałach. Ale drugą rzeczą, taką wydaje się właśnie innowacyjną, którą wprowadziliśmy, to jest możliwość przechodzenia klienta między kanałami. I co przez to rozumiem? Rozumiem przez to, chociażby dla przykładu, kiedy klient kwotuje ubezpieczenie komunikacyjne online, wpisuje wszystkie dane, które służą do taryfikacji, a następnie idzie do agenta, to u tego agenta nie musi robić tego wszystkiego od początku, tylko podaje na przykład numer rejestracyjny czy PESEL i agent może już podnieść całą kwotację, tą samą ofertę, którą skwotował i może zamknąć sprzedaż. Czyli te migracje między kanałami, wydaje mi się, że w tym dobie rozwijających się różnych kanałów dotarcia do klienta nabiera jeszcze większego znaczenia i to jest taki nasz pomysł.
No dobrze, panie profesorze, pan mówi, że od 2 lat nad tym pracujecie. Pytanie, czy pandemia trochę zmieni zachowania klientów, ich potrzeby, hierarchię potrzeb ubezpieczeniowych w strukturze wydatków, czy może potrzebę zupełnie nowych produktów i jak na to cały sektor jest gotowy? To w takim, nie tylko z perspektywy pańskiej firmy, ale całego sektora też pytanie.
Jak najbardziej. Myślę,
co się zmieni po pandemii też z zachowaniami klientów?
Myślę, że takie dwa aspekty. Jeden to jest na pewno sposób dotarcia i komunikacji z ubezpieczycielem. I tutaj mówię zarówno o takim bezpośrednim dotarciu właśnie przez kanały cyfrowe, ale również przez agenta, który do tej pory się fizycznie widywał z klientem. Dzisiaj ten sam agent wykorzystuje zdalne metody, czy to spotkania, czy podpisania umowy. I to na pewno nastąpił olbrzymi rozwój, bo wszyscy ubezpieczyciele, może nie wszyscy, większość ubezpieczeń, ubezpieczycieli bardzo mocno zainwestowała to podczas pandemii. Jeżeli chodzi o samą gamę produktową, to bym powiedział, że ona się rozwija, ale tutaj nie widzę jakichś takich znaczących zmian. To znaczy są różnego rodzaju nowe produkty czy elementy
produktów.
Czyli
ta innowacyjność produktowa jednak nie jest zbyt wysoka, tak, według pana, że jednak ta struktura rynku jest mniej więcej podobna, jest ta komunikacja wiodąca, prawda? i tam te ubezpieczenia stanowią no, jakiś tam niewielki procent w sumie, prawda?
Tak, ale to może to właśnie pandemia i konieczność zabezpieczenia swojego zdrowia, życia wpłynie na konsumentów tak, że się otworzą na inne możliwości. Pytam,
tak
bo nie
mi się
wiem,
wydaje, to, że tak szedłem w tym kierunku, że myślę, że oferta jest na tyle szeroka i kompleksowa, że oczywiście możemy dodać telemedycynę, możemy dodać jakiś element, nie wiem, odwołania podróży, na przykład z powodu COVID-u. I te elementy się pojawiają, więc tego typu rozwój oferty następuje. Jednak z perspektywy, ta oferta, moim zdaniem, ona jest. Kwestia jest taka, i tu wchodzimy też, pan profesor się odniósł do tego, jak się zmienią preferencje klientów do zakupu tej oferty, do posiadania tego ubezpieczenia, bo tak jak wiemy, ten poziom penetracji w Polsce ubezpieczeń, on nie jest na poziomie obserwowanym w Europie. I tu rzeczywiście...
Jak bardzo odbiegamy?
Myślę, że na przykład w zabezpieczeniu od strony życiowej mocno odbiegamy. To pewnie pan profesor nawet jest w stanie się odnieść.
Tak, jeśli mogę, no to generalnie Polska jest jednak takim przykładem, że rynek się bardzo dynamicznie rozwinął po tym 89 roku. Chyba najszybciej jest największym rynkiem w Europie Centralnej i Wschodniej. Troszkę odbiegamy jeszcze oczywiście, bo też Europa Zachodnia, to nie Wielka Brytania, Włochy, ale Hiszpania, Portugalia. Także myślę, że już takie rynki jak Hiszpania to dogoniliśmy. Tak przynajmniej wynika z naszych badań prowadzonych właśnie w katedrze ryzyka i ubezpieczeń. A no ale Wielka Brytania no to jest rynek światowy, to trudno będzie ten rynek dogonić. Chociaż wszystko jest możliwe, ja trzymam kciuki takie, ale polski rynek powinien być chyba takim wzorem według mnie, bo jednak no, nie powiem, że z niczego, bo historia ubezpieczeń w Polsce jest bardzo ciekawa. I bardzo długa, zresztą SGH w tej historii ma swój bardzo istotny wkład, bo pierwsza katedra ubezpieczeniowa powstała właśnie na SGH tam w 1915 roku. Pierwsza w ogóle w Polsce jako taka i tutaj promowano ubezpieczenia i to z inicjatywy prezesów ówczesnych towarzystw, prawda, którzy potrzebowali kadry. To do tego dojdziemy, myślę, na końcu naszej rozmowy. Ale no ta katedra później miała różne kolej losu. Można tak powiedzieć, że my troszkę kontynuujemy to, nie uzurpując sobie żadnych praw oczywiście. Ale polski rynek po tym 89 roku, no to praktycznie nie ma porównania do tego, co się dzieje teraz. I my generalnie w Europie Środkowo-Wschodniej odstajemy na korzyść, prawda? Tam pozostałe kraje, bo państwo przecież działają zapewne no, tutaj w całym regionie, tak to macie te analizy i te pozostałe kraje, nie wiem, czy Węgry są...
Czyli dynamiczny rozwój jest szansa, że tą przepaść do Europy zmniejszymy w stosunku do krótkim czasie.
Zmniejszyliśmy, uważam, tak.
Ale ja też, bo pytam tak tutaj jak po pandemii, a być może nie będzie czasu po pandemii, bo jeżeli pan profesor mówi, że branża była przygotowana na scenariusz pandemii już ileś lat temu, to może też macie przewidywania scenariuszy takich iluś pandemii, które cały czas będą. Jaka będzie przyszłość, jeżeli
nie
chodzi o pandemię?
Ryzyko było takie uwzględniane gdzieś tam w analizach i dyskusjach naukowych, ale to jest samo ryzyko pandemii, to jest ryzyko no, nieubezpieczalne praktycznie, prawda?
Właśnie bym chciałem zapytać, czy można ubezpieczyć się od pandemii? To właśnie do tego pytania zmierzałem, więc jeżeli moglibyśmy
to akurat wywołałem temat.
Myślę, że Szabim mógł powiedzieć nam na podstawie mojej firmy, można się ubezpieczyć od elementów, od wpływu pandemii na życie, na życie ubezpieczonej, osoby ubezpieczonej. Jeżeli chodzi o samą fakt wystąpienia pandemii, to tutaj takiego ryzyka nie bierzemy na siebie.
No tak, tak, ale też w różnych ofertach jest wykluczane to, nie wiem, śmierć z tytułu pandemii jakiejś tam, niekoniecznie COVID, ale innych, prawda, na przykład. Także to troszkę nam zakłóca to prawo ubezpieczeń i przestaje działać prawo wielkich liczb, jak nagle, no nie wiem, chociażby w ubezpieczeniach życiowych umiera, prawda, jakaś tam część ubezpieczonej populacji i ubezpieczenie traci sens wtedy, bo jednak ubezpieczenie ma swoje wady też jako taka usługa finansowa. Przy dużym tym prawdopodobieństwie realizacji ryzyka, no niestety jest nieefektywne, prawda?
Aczkolwiek z perspektywy pokrycia tych skutków pandemii, tak jak patrzymy na oczywiście nie chcę odnosić się bezpośrednio do naszych produktów, ale myślę, że to jest reprezentatywne dla branży. Generalnie produkty zawierają ryzyko pandemii w rozumianych, że czy to jeżeli ktoś umrze, jeżeli ktoś będzie miał pobyt w szpitalu, jeżeli będą nieszczęśliwy wypadek, jak gdyby te elementy pandemii są tam zawarte, więc to świadczenie świadczymy, stąd też ten wpływ pandemii na nasze wyniki finansowe jest dość znaczący.
Mówił pan profesor też, że ważniejszym ryzykiem jest na przykład kwestia stóp procentowych, całe parametry ekonomiczne. Inflacja się tutaj nasuwa. Jeżeli mówimy też o inflacji, no to pytanie, czy możemy spodziewać się podwyżek ubezpieczeń w najbliższym czasie, a jeżeli tak, to jakich? Jakbyście tutaj, panie prezesie, panie profesorze, do tego wątku się odnieśli?
No myślę, że to pan prezes chyba najlepiej wie, jakie są te wyniki państwa modeli, prawda?
Jasne, to pozwolę sobie skomentować, że rzeczywiście to jest ciekawe, być może też dla studentów jest ciekawe, jak ubezpieczyciele zarabiają i jak historycznie zarabiali, jak to się zmienia w momencie szczególnie niskich stóp procentowych. Historycznie takie dwa główne źródła zarobku dla ubezpieczycieli to był tak zwany wynik techniczny, czyli z działalności ubezpieczeniowej, po prostu różnica w uproszczeniu pobranych składek do tego, co klientom wypłaciliśmy w roszczeniach czy w szkodach, oczywiście plus koszty sprzedaży i administracyjne, ale to jest wynik techniczny. Drugim wynikiem, szczególnie który miał znaczenie bardzo duże w przeszłości przy wysokich stopach procentowych, to był ten zwrot z inwestycji. Czyli wszystkie te składki, które pobieraliśmy od klientów, inwestowaliśmy i czasami mogło być tak i nawet było, że mogliśmy być jako branża nie za bardzo rentowni na tym technicznym wyniku, ale tak dobrze inwestować, że jako całość zarabialiśmy na naszą działalność. Teraz to się zmienia właśnie z tego powodu, że ten wynik inwestycyjny przestaje mieć na znaczeniu, bo te stopy procentowe już nie pozwalają generować takich zysków. Stąd cała uwaga, mogę mówić za moją firmę, to jest właśnie na takim powrocie do tej ubezpieczeniowej idei technicznego wyniku i zarabianiu na takiej czystej działalności ubezpieczeniowej.
Czyli jednak ceny wzrosną.
Gdzie ten wynik można albo obniżać koszty, co ma ograniczony pułap, albo zwiększać składki. Czy to chce pan prezes tam przekazać?
Tak jest. Jeżeli chodzi o ceny, to bym powiedział, że bym rozróżnił na majątkowe i na życiowe. Majątkowe to też mogę tak odnieść się bardziej taktycznie versus strategicznie, długoterminowo. Taktycznie, tak jak wiemy, w ubezpieczeniach szczególnie komunikacyjnych mieliśmy od czasu do czasu mamy tak zwaną wojnę cenową i to były takie okresy, ten cykl jest kilkuletni, który się powtarza. Mamy nadzieję mimo wszystko, że branża się na tyle się nauczyła i to też wchodzi, z jednej strony się nauczyła, z drugiej strony wchodzi ten element konsolidacji branży.
Który ogranicza,
powoduje większą stabilność tej branży i też to ma ewidentnie pozytywne przełożenie na klienta. Ale jeszcze abstrahując, bardzo konkretnie skupiając się na ubezpieczeniach komunikacyjnych, to tutaj jest największą presją dla nas jest presja inflacyjna w rozumieniu kosztów też naprawy samochodów, kosztów pracowników, którzy naprawiają te samochody, czy mieszkania, czy inne przedmioty, które ubezpieczamy. Więc tu ta presja inflacyjna powoduje, że my za te szkody coraz więcej płacimy, chociażby, nie wiem, samochody są coraz nowsze, coraz bardziej zaawansowane, droższe w naprawie, więc te składki muszą podążać logicznie rzecz biorąc za tym wzrostem kosztów. Po stronie życiowej z kolei ja bym nie oczekiwał dużych zmian. Rynek jest też bardzo konkurencyjny. Oczywiście tu jest pytanie, kiedy się skończy pandemia. Bo jeżeli ona się skończy w przewidywalnym terminie, to te dodatkowe koszty śmiertelności podwyższonej, które pokrywamy teraz, one jak gdyby nie zmienią naszego długoterminowej rentowności. Jeżeli ta pandemia by została dłużej i to by się utrzymywało, no to wtedy ceny muszą być już dostosowane do tej śmiertelności.
Panie profesorze, komentarz do wzrostu cen składek?
No, tak pan prezes to powiedział bardzo tak inteligentnie, że tego wzrostu nie będzie, ale może jednak będzie.
Raczej się szykuje.
Bo wykazał czynniki, które go spowodują. Tak, ja myślę, że jednak no, to tak jak naczynie połączone, prawda? Inwestycje i wynik techniczny. Jeżeli towarzystwo chce być rentowne, albo musi być rentowne, chociażby przed swoimi akcjonariuszami i wykazać się tą efektywnością, no to ta reakcja to jest tak, no przepraszam, że tak powiem, ale relatywnie prosta, prawda? Bo jeżeli nie ma przychodów z inwestycji, no to trzeba poprawić wynik techniczny. Jeżeli ta szkodowość jest ustalona na jakimś poziomie, a koszty jeszcze rosną nawet, bo tu jest już ta presja z rynku, tak, że usługi drożeją, tam nie wiem, koszty napraw, części, no to dla mnie to jest tylko jedyna możliwość, chociaż to nie jest pewnie dobre i dla klientów przede wszystkim, ale nie widzę tu innych rozwiązań. No, natomiast ja tak nie do końca też się zgodzę z tą tezą, że konsolidacja będzie stabilizować, bo do pewnego momentu być może, ale jednak im rynek bardziej konkurencyjny, tym dla klientów lepiej.
No bo... właśnie, z tej perspektywy bo może się okazać, że krótkoterminowo na tej wojnie cenowej zyskuje, a jako klient nie muszę być lojalnym klientem jednego towarzystwa, tylko mogę żonglować między tymi najlepszymi ofertami.
No tak, i jeszcze jest świadomość ubezpieczeniowa i jeszcze jest elastyczność cenowa, no bo możemy dojść w końcu do tego, że po prostu ludzi nie będzie stać na zawieranie ubezpieczeń. I to też będzie niekorzystne, bo no mamy mechanizmy już, chociażby w komunikacji wyłapywania tych nieubezpieczonych kierowców, ale to zjawisko dalej funkcjonuje. I teraz dla mnie osobiście każdy wzrost, prawda, już ogólnie ceny ubezpieczenia, na przykład w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych komunikacyjnych, to jest, powoduje wzrost ryzyka takiego zjawiska, prawda? I to też nie jest rozwiązanie takie najbardziej efektywne, bo oczywiście ja też myślę o tym, że zakłady jednak wdrażając cyfrowe rozwiązania albo nowinki technologiczne będą sobie minimalizować poziom kosztów właśnie akwizycji czy administracyjnych, chociażby praca zdalna, już nie ma tych powierzchni biurowych, tak, prawda, biuro. I całych kosztów właśnie back office'u, a do tego jeszcze mobilne aplikacje, gdzie klient sam sobie wystawia polisy, przesuwając suwak. No to wszystko powinno, tak według mnie, mieć na celu właśnie zmniejszenie kosztów, tak, żeby być może trochę skompensować ten wzrost nie wiem, ceny poprzez właściwie wzrost kosztów obsługi. Tam
mówimy o konsolidacji jako pewnym trendzie, który występuje. Pytanie, czy pandemia jest dobrym czasem na przejęcia, na konsolidację, czy raczej jest takim dodatkowym wyzwaniem, panie prezesie?
Już odniosę się do pytania o konsolidację w czasie pandemii, ale jeszcze chciałbym nawiązać do kwestii konsolidacji rynku pod kątem też wpływu na klienta i stabilności branży. Bo ja się zgadzam, że zbyt duża konsolidacja na pewno ma, tak jak na każdym rynku, gdzie jest czy oligopol, czy monopol,
to jest
niekorzystne dla klienta. Mój punkt jest taki, że jeżeli patrzymy na rynek ubezpieczeniowy, to my na pewno jesteśmy bardzo dalece od tego. Zakładów na rynku jest bardzo dużo, które funkcjonują. I teraz chciałem, oczywiście musimy zachować, żeby była konkurencja między zakładami, żeby klient mógł wybierać, bo to daje tą konkurencyjność, atrakcyjność oferty i tutaj jak gdyby daleko od tego na skali odbycia monopolem. Plus jest tylko taki, jeżeli nie pójdziemy z konsolidacją za bardzo, to plus jest taki, że te podmioty, które właśnie mają tą skalę, o której profesor mówi, potrzebną chociażby do efektywności kosztowej, to wtedy ten rynek, też te efektywność kosztowa może być lepsza, te ceny mogą być bardziej atrakcyjne i nie ma też takich wielu graczy, którzy historycznie byli mniejszej wielkości, którzy chcieli bardzo mocno atakować ten rynek, oferując bardzo tanie produkty, no właśnie, i tu znów wpływ na klienta sprzedaży produktu, który jest poniżej kosztów, jest bardzo niebezpieczny.
Bo to nie wprowadzałbym też konkurencji tylko do poziomu cenowego, bo tutaj z perspektywy złożoności produktów, pewnych relacji, jakości, to mogą być też te elementy, które powodują, że ta konkurencja w trochę innych przekrojach się jeszcze odbywa. Wojna cenowa jest czymś, co ten rynek psuje w długim horyzoncie, daje korzyści klientowi, ale pytanie o horyzont czasowy tych korzyści.
Się w pełni zgadzam z jednym zastrzeżeniem, że te korzyści dla klienta są wątpliwe w momencie, kiedy ktoś sprzedał tak tanio, że jak pojawia się szkoda, to ta szkoda jest źle zlikwidowana, bo wtedy jak gdyby bym powiedział, że ta wojna cenowa ma bardzo zły wpływ i te niskie ceny mają zły wpływ na klienta. Przecież branża jest na tyle, nie wiem, czy nazwać przewidywalna, ale my jak gdyby generując składkę od klienta, patrzymy po prostu, że jest jakiś poziom w zależności od typu ubezpieczenia, który jest fair, żeby wypłacić klientowi i żeby on z tej włożonej składki otrzymał średnio zwrotu, czyli tych koszt likwidacji szkód. Reszta oczywiście staramy się optymalizować koszty i zostaje marża dla ubezpieczyciela. Więc wydaje się, że nie można za bardzo rozchwiewać tego elementu.
No tak, to też jest sztuka prowadzenia ubezpieczeń, bo składka musi być adekwatna do ryzyka, bo składka jest źródłem rezerw i tak jak pan prezes tu zaznaczył, że w dłuższym okresie towarzystwo musi zapewnić wypłatę świadczenia. Ochrona musi być realna przede wszystkim, prawda?
Dokładnie.
I takie działania to są bardzo krótkoterminowe, to w Polsce się potwierdziło, bo już może nie będziemy tam przykładów podawać, ale ta wojna cenowa jednak wypłynęła niekorzystnie, prawda?
To chciałem wrócić do tej konsolidacji tutaj tych procesów pandemii, nawet z perspektywy takiej pewnego wyzwania, bo wcześniej przy tych falach fuzji i przejęć, mimo różnych doświadczeń menedżerskich, które mieliśmy historycznie, to nie łączyliśmy dwóch organizacji w warunkach pracy zdalnej. Jak połączyć kultury organizacyjne w warunkach pracy zdalnej?
Jak najbardziej. Bardzo chętnie się odniosę do tego pytania, bo też jesteśmy jako Unika, która łączyła AXE i Unikę w Polsce, chyba pierwszym ubezpieczycielem, który łączył na tak dużą skalę podmioty, to nawet nie tylko ubezpieczeniowe, bo ta transakcja była drugą największą transakcją przejęć w zeszłym roku na rynku, jeżeli chodzi o wszystkie branże. Więc to była jedna z większych transakcji połączenie.
Jedna z szybszych.
Jedna z szybszych, o tym się bardzo staraliśmy też to zrobić, która się odbyła właśnie w warunkach całkowitej pandemii oczywiście i całkowitej pracy zdalnej. I to bym podzielił na dwa aspekty. Jeden efektywnościowy, i może zaskoczę, ale pod kątem efektywnościowym to nam pomogło. To znaczy osoby, które wszyscy wiemy, pewnie mamy doświadczenia pracy zdalnej, spotkanie za spotkaniem, bez konieczności przemieszczania się, spotykania i tak dalej, efektywnościowo bym powiedział, że to pomogło.
Z drugiej strony wiele spotkań normalnie by się nie odbywało, a przez niską barierę wejścia one się odbywają, tą efektywność mogą zaburzać.
Dokładnie. Ale to jest jak gdyby w tym wszystkim pozytywna strona, ale ona ma bardzo duży koszt, bo ma ten koszt ludzki, który no, z perspektywy połączenia to jest wyzwanie. Proszę sobie wyobrazić, że my pracowaliśmy przez kilka miesięcy jako zespół, nad procesem połączenia pracowały setki osób, taki najmniejszy ten team, taki zespół to był 500 osób, który przygotowywał połączenie i bardzo wiele z tych osób od początku się ani razu jeszcze nie widziało, nie spotkało, nigdy.
To ciekawe, jak będzie, jak wrócą do pracy i się spotkają w końcu, prawda? Tak jak pan wspomniał, panie prezesie, że to wspomogło ten proces, tak? Ta zdalna praca. Bo to jest ciekawy case, jaka ta kultura będzie wypadkową, prawda? Po, nie wiem, załóżmy, że do końca roku i wrócimy, być może hybrydowo będziecie pracować, ale to będzie ciekawe, takie socjologiczne też zdarzenie, prawda?
W pełni się zgadzam, to jest bardzo ciekawe, też my jako zarząd mamy naprawdę jeden z głównych naszych priorytetów, żeby postarać się tak, na ile umiemy zarządzić tym tematem, bo będziemy wracać, będziemy się poznawać. Firmy, jakiekolwiek by nie były, one zawsze mają inną kulturę czy elementy takie wyróżniające tych kultur. Więc to jest na pewno wyzwanie, które jest zdecydowanie trudniejsze w czasach pandemii. I jeszcze jeden aspekt dodam, który jest dla naszych pracowników też myślę, że ważny, z tego względu, że ta praca, która jest efektywna, to spotkanie po spotkaniu w ciągu dnia i tych 8 czy nawet 10 spotkań jedno za drugim, ono jest efektywne, ale na krótką skalę, w krótkim okresie. Powiedziałbym, że w długim okresie myślę, że ono może mieć takie konsekwencje jeszcze większego zmęczenia, wypalenia.
Wypalenia i niechęci takiej cyfrowej do właśnie takiej aktywności.
Dokładnie. I tym też trzeba zarządzić. Myślę, że to jest pytanie, które jest przed naszą firmą, ale też przed wieloma na rynku, jak sobie z tym poradzić w długim terminie.
Nasz czas niestety powoli dobiega końca. Tradycją czwartkowego forum jest to, że w ostatniej części prosimy gości o pytania wzajemne. Bardzo proszę pana prezesa o pytanie do pana profesora, a później o rewanż. Rzadko profesorowie są przepytywani, więc proszę korzystać.
Mam nadzieję, że sobie poradzę.
Panie profesorze, dużo pytań już między dyskusji wybrzmiało, ale chciałbym zapytać, jak panie profesorze, jak pan widzi możliwość, ma pan kontakt ze studentami na co dzień, jak pan widzi możliwość zachęcenia studentów i przekonania studentów, że właśnie branża ubezpieczeniowa może jest troszkę bardziej atrakcyjna niż być mogłoby się wydawać?
No, pytanie jest bardzo ciekawe, bo ten kontakt teraz jest trochę utrudniony, ale co ja mogę powiedzieć, no, myślę, że dzieje się coś dziwnego tak ze studentami. To tak przyznam się, obserwując jakby rozwój zainteresowania tematyką ubezpieczeniową no już przez prawie 20 lat, bo ja już tyle się zajmuję też pracując na uczelni. i mając różne przygody też w biznesie, to jednak wydaje mi się, że tak 5-10 lat temu to zainteresowanie było o wiele większe. Naprawdę w grupach mieliśmy, nie wiem, 150-200 osób, prawda? Studenci zapisywali, no SGH ma swoją specyfikę, też studenci wybierają przedmioty, ale mieliśmy naprawdę olbrzymie grupy, były grupy ćwiczeniowe, po kilka tych grup. A od jakiegoś czasu, i to też jest dyskusja, może taka dojrzałość w pewnym sensie, ta liczba się tak jakby troszeczkę zmniejszyła i ustabilizowała. To jest w tej chwili, nie wiem, 80-70 osób, prawda? Ja mówię o wykładzie z ubezpieczeń takim wiodącym. I też zastanawialiśmy się kiedyś w ramach katedry, że przecież ubezpieczenia są bardzo atrakcyjnym sektorem do pracy, bo już abstrahując od zarobków, które załóżmy są porównywalne do sektora bankowego też, ale praca jest dość ciekawa. To są różne aspekty, prawda? To są aspekty i techniczne, i jakieś marketingowe, i finansowe. No, tam jest bardzo duża przestrzeń dla zainteresowań różnorakich, w tym też naukowych. A jednak ta liczba studentów troszeczkę spadła. I nie wiemy dlaczego. No, w tej chwili nie ma tych kontaktów takich realnych. Ja też się nie pytam studentów, bo ci, co są, to oni są zainteresowani, prawda? Oni chcą się tego uczyć, ale tak samo i prace magisterskie, ta liczba zainteresowanych w ubezpieczeniach, jakby ja odnoszę wrażenie, że nie wiem, czy pozostali moi tutaj przyjaciele ze szkoły zgodzą, ale ja zauważam tą tendencję, że jednak ta liczba spada i to jest troszeczkę może niepokojące, a być może z drugiej strony już się rynek nasycił w pewnym sensie. Być może troszkę trudniej zdobyć później ciekawe zatrudnienie. Także nie wiem, nie znam
odpowiedzi. Czasami te wybory to jest kwestia pewnej mody, chwilowości,
może moda
patrzenia
też
w takim dłuższym horyzoncie.
Tak. Być może ta transformacja rynkowa gdzieś tam w latach 90. jeszcze powodowała, że zainteresowanie było olbrzymie, a w tej chwili już rynek jest w pewnym sensie dojrzały. To trzeba by było przeanalizować też liczbę tam zatrudnionych w sektorze, jak ona się zmienia. A być może studenci teraz mają troszkę inne zainteresowania, ale jak już są, to są naprawdę zainteresowani. To są tacy, którzy są świadomi wyboru i oni widzą się już w tym zawodzie nawet niektórzy, chociaż dopiero zaczynają. No, jest mniej osób takich z przypadku, prawda? To może też w pewnym sensie jest takie oczyszczenie jakieś, tak, że ci studenci...
Panie profesorze, proszę o rewanż. Tak, no ja do pana prezesa, mimo że to już pan zadawał.
Tu już sporo pytań padło, natomiast no, z drugiej strony, no, jeżeli mówimy o studentach, a to jest, dziękuję za pytanie, bo jesteśmy w SGH w szkole, to z kolei, jeżeli państwo zatrudniają, a mam nadzieję, że tak, no to jaka jest państwa ocena naszych studentów czy absolwentów, bo to jest dla mnie ciekawe, czy my kształcimy ich w sposób odpowiedni, a też to drugie pytanie, jakie kierunki, bo jednak ta transformacja ubezpieczeń pewnie będzie wymagała też zmiany tych naszych programów dydaktycznych, prawda? Ale bardziej mnie na razie interesuje ta ocena, jak ci nasi studenci radzą,
bardziej
opisowo, a później kilka zdań może na temat tych kierunków,
bardzo
co państwo potrzebują, prawda?
Bardzo dziękuję panie profesorze za pytanie. Jest mi niezmiernie miło, bo w naszej firmie w Unice pracuje bardzo dużo absolwentów SGH. Też osobiście jestem absolwentem. I naprawdę w zespole mam bardzo dużo osób absolwentów. Ewidentnie jest to na pewno mocna siła i mają wpływ na kształtowanie całej firmy już od wielu lat i ten wpływ jest cały czas oczywiście kontynuowany. Nawet muszę się pochwalić, że w zespole mam bezpośrednio panią doktor Iwonę Tomaszewską, która też...
którą pozdrawiamy.
To pozdrawiamy, ode mnie z katedry, tak?
Z katedry pana profesora, która też pracuje nad ofertą bardzo produktową naszych ubezpieczeń, czy to majątkowych, czy życiowych, więc na pewno ta rola studentów jest bardzo duża, jesteśmy bardzo zadowoleni i tą współpracę zależy nam, żeby kontynuować. A jeżeli chodzi o te kierunki, to myślę, że tutaj mogę nie być oryginalny, bo na pewno to, co obserwujemy, to jest zaawansowana analiza danych. I mówię tutaj zarówno od strony aktuarialnej, bo oczywiście też bardzo często jest tak, że nawet na rynku poza ubezpieczeniami, te osoby z kompetencjami aktuarialnymi, takimi zaawansowanymi, po prostu w tej analizie danych są bardzo, bardzo mocne, ale wszystko wokół analizy danych jest na pewno bardzo ciekawym kierunkiem. No i oczywiście też ta kwestia coraz większej online-owości naszej działalności, czyli e-commerce, tego typu kierunki i tutaj rozwój jest na pewno tym, czego my szukamy bardzo często na rynku.
Bardzo dziękuję. Nasz czas dobiegł końca. Naszym gościem był pan Marcin Nedwidek, prezes zarządu Unika Polska, absolwent SGH oraz pan profesor Adam Śliwiński, kierownik Katedry Ryzyka i Ubezpieczeń SGH. Ja nazywam się Bartosz Majewski. Program realizowali Maciej Górski, Paweł Gołębiowski. A za tydzień zapraszam na spotkanie z panem prezesem Wojciechem Hanem, prezesem zarządu Banku Ochrony Środowiska, którego rozmówcą będzie pan profesor Waldemar Rogowski, dyrektor Instytutu Finansów Korporacji Inwestycji SGH.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.